Godzina 8.53, poranek w net trwa, a w naszym studio jest kolejny gość, pan Marek Budzisz, ekspert od spraw Rosji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i dzisiaj w nocy zakończyła się ważna konferencja, tak zwana czwórka normandzka, czyli Rosja, Ukraina, Francja i Niemcy spotkały się razem po 3 latach przerwy. Co wynika z tej konferencji, co wynika z tego spotkania, jakie będą konsekwencje przede wszystkim dla Ukrainy, bo to o Ukrainie głównie były rozmowy.
Podstawowe ustalenia, które zapadły na tym spotkaniu, one dotyczą wymiany jeńców do końca roku, dotyczą pełnego zawieszenia broni, również do końca roku to ma być osiągnięte, oraz dotyczą wycofania wojsk w 3 kolejnych punktach. Przypomnę, że do tej pory w 3 punktach głównie strona ukraińska wycofała swoje wojska, teraz ma być 3 kolejne. No i jeszcze można powiedzieć, że z konkretnych ustaleń zapadła decyzja, że następne spotkanie będzie miało miejsce za 4 miesiące, czyli w kwietniu, a do tego czasu eksperci techniczni obu stron będą je przygotowywali. To tyle konkretów.
Czyli możemy powiedzieć, że Rosja się trochę ugięła, czy nie?
Myślę, że w tych zasadniczych sprawach Rosja się nie ugięła, ale myślę też, że i Ukraina się nie ugięła, co też jest pewną ważną informacją, dlatego że była cała masa spekulacji, obaw też po stronie ukraińskiej, no stąd ten Majdan przed administracją prezydencką, który został przez partie opozycyjne kilka dni temu zawiązany. Było pełno obaw, czy sporo obaw, że ta niedoświadczona strona ukraińska w starciu z tą maszyną rosyjską ustąpi. Wygląda na to, że nie ustąpiła.
Jak będziemy się przyglądać, powiedział pan, że za 4 miesiące takie spotkanie ma być zorganizowane. Liczy pan na to, że te ustalenia będą przestrzegane?
No to jest zasadnicze pytanie, dlatego że ustaleń dotyczących na przykład przerwania ognia lub odejścia wojsk, czy wprowadzenia takiego wycofania sił zbrojnych było już kilka i one nigdy nie były przestrzegane. Zresztą trzeba powiedzieć, że to, co udało się ustalić, czyli te 3 nowe punkty, z których nastąpi wycofanie wojsk, to nie jest dużo, bo sam prezydent Zełenski powiedział na konferencji prasowej kończącej te obrady, że w tym tempie, jeśli będzie się wycofywało wojska, to się wszystko To na całej linii frontu wycofa się za 6-7 lat. W związku z tym ten postęp jest niewielki. On jest, trzeba to docenić, ale to jeszcze nie gwarantuje, że proces pokojowy zostanie uruchomiony i że on szybko będzie przebiegał, bo do tego nie ma żadnych przesłanek, żeby tak uważać.
Rosjanie w sprawie Donbasu i w sprawie tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, są nieugięci od kilku lat. Dlaczego teraz mieliby zmienić swoje nastawienie? Co mieliby dostać w zamian, żeby się troszeczkę właśnie ugiąć czy dostosować do żądań swoich zachodnich kolegów?
Rosjanie nie mówią o tym, że mają zamiar się ugiąć, a wręcz przeciwnie. Putin powiedział też na tej konferencji, żeby raczej trzymać się w sposób dość niewolniczy zapisów tak zwanej tego porozumienia z Mińska, bo jak się zacznie tu dyskutować, to można wszystko stracić. To jest stanowisko Rosji. Ja bym tu zwrócił uwagę na stanowisko kanclerz Merkel, która powiedziała, że te zapisy porozumienia mińskiego, one nie są wykute w granicie, co by oznaczało, że jest tu dopuszczalna jakaś rozmowa, co z drugiej strony też podkreśla strona ukraińska. Mianowicie strona ukraińska mówi, że godząc się na wpisanie do końcowego komunikatu, bo taki zapis się w nim znalazł, że podstawą tego procesu pokojowego mają być porozumienia mińskie, nie oznacza to, że trzeba się trzymać litery porozumień mińskich, a zatem trzeba pewne kwestie dyskutować. I tu są fundamentalne różnice między Ukrainą a Rosją. One dotyczą terminu wyborów, dotyczą zasad, na których zostaną przeprowadzone wybory w tak zwanych republikach donbaskich, dotyczą kontroli granicy. Rosjanie chcą na przykład, żeby ona była po wyborach, a Ukraińcy mówią, że to musi być przed wyborami, żeby wybory były uczciwe. I tu jest cała masa takich różnic.
Kiedy te wybory mają się prawdopodobnie odbyć?
I to jest kolejna kontrowersja. Strona ukraińska mówi, że one powinny odbyć się w tym samym czasie, co wybory lokalne na Ukrainie, czyli jesienią przyszłego roku. A strona rosyjska mówi, proszę zobaczyć, co zawierają zapisy porozumienia mińskiego. Tam dokładnie jest napisane, że to mają być przedterminowe wybory. A przedterminowe to oznacza, że przed terminem
jesiennym.
Intencja Rosjan jest tutaj oczywista, mianowicie chodzi o podkreślenie szczególnego, specjalnego statusu Donbasu. Chodzi o to, żeby nie traktować tych części Ukrainy właśnie jako części Ukrainy, ale jako coś innego.
Te wybory będą musiały się prędzej czy później odbyć. No i będziemy się oczywiście temu przyglądać. A teraz zmieńmy temat. Wczoraj wszystkie media obiegła informacja o tym, co stało się w związku z Rosją i jej uczestnictwem przez najbliższe 4 lata w igrzyskach, w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Światowa Agencja Antydopingowa WADA podjęła decyzję, która brzmi tak, iż reprezentacja Rosji na 4 lata znika z Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata. Ale jak już słyszeliśmy, premier Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że jest to dowód antyrosyjskiej fobii. Jak do tego doszło, że tak dotkliwa kara spotkała Rosjan?
No to jest dłuższa historia. Kara jest dotkliwa dlatego, że w przypadku Rosji to jest recydywa. To znaczy po aferze związanej z fałszowaniem próbek B, zorganizowanym, bo tu chodzi o zorganizowane przez państwo rosyjskie cały proceder fałszowania badań antydopingowych. Tu nie chodzi o pojedyncze przypadki, choć masowe, bo to też trzeba powiedzieć, bo jest 100 kilkudziesięciu rosyjskich sportowców objętych obecnie dochodzeniem. Po tej pierwszej aferze Rosja dostała swoją szansę poprawienia procedur, poprawienia swojego zachowania. I kiedy przyszło w grudniu tego roku, ubiegłego roku, przepraszam, do przekazania bazy laboratorium antydopingowego moskiewskiego, to po pierwsze Rosja tej bazy nie chciała wydać. Dopiero pod presją się z opóźnieniem na to zgodziła. Potem się okazało, że ta baza była, no co tu dużo mówić, następowały tam ingerencje, podmienianie prób i cały proceder po prostu oszukiwania i kłamania. Stąd tak ostra i stanowcza decyzja światowych władz Federacji Antydopingowej. Ja bym powiedział, że ona jest jeszcze ostrzejsza niż się u nas mówi, bo to nie chodzi tylko o zakaz uczestnictwa reprezentacji rosyjskiej pod flagą, ale to chodzi po pierwsze o zniesienie takiej presumpcji niewinności, czyli odwrotnie niż sportowcy innych krajów, o których się uważa, że nie są na dopingu, chyba że ich się złapie. Sportowcy rosyjscy najpierw będą musieli udowodnić, że nie są na dopingu, a dopiero potem będą mogli uczestniczyć i to pod neutralną flagą. Po drugie, to jest 4-letni zakaz ubiegania się o organizowanie imprez międzynarodowych, a to oznacza, że jeżeli przez 4 lata się nie ubiegamy, to przez następne przynajmniej 4 nie organizujemy, czyli w praktyce ten czas nieobecności Rosji na mapie dużych imprez jest dłuższy. I to jest zakaz dla przedstawicieli rosyjskich federacji kandydowania do władz jakichkolwiek światowych federacji, czyli wykluczenia w ogóle ze społeczności tak zwanych działaczy sportowych Rosjan. To są dolegliwe kary, ale spodziewane, bo mamy do czynienia z recydywą. Tak się traktuje na świecie recydywistów, którzy nie chcą się poprawić.
I na koniec pytanie o Stowarzyszenie Obrońców Praw Człowieka Memoriał. Wiemy, że to jest stowarzyszenie, które działa w Rosji, mimo przeciwności, mimo polityce takiej, jaką prowadzi, i na pewno nie jest to polityka, która podoba się Kremlowi. Stowarzyszenie mimo wszystko działa, a teraz to stowarzyszenie prosi o wsparcie finansowe potrzebne na zapłacenie grzywien. Jak to jest, że w ogóle memoriał istnieje w Rosji? Kto go wspiera i na jakiej zasadzie?
Wiele organizacji uznawanych przez władze rosyjskie za opozycyjne lub lub takie, które uprawiają politykę niewygodną, w Rosji nadal istnieje, bo abstrahując już od polityki władzy, w Rosji istnieją sądy, istnieje prawo, istnieje adwokatura i ci ludzie korzystają z dostępnych im narzędzi prawnych, broniąc swojej pozycji i mając też wsparcie części przynajmniej społeczeństwa, które po prostu składa się w postaci publicznych zbiórek na ich funkcjonowanie.
Ale bardzo zabawne jest to, że przyczyną nałożenia kary na stowarzyszenie było to, iż w swoich publikacjach nie zawierali oni takiej informacji. Jest to organizacja pozarządowa pełniąca funkcję zagranicznego agenta.
Bo w Rosji obowiązuje prawo, które mówi o tym, że organizacje, które dostają środki finansowe z zagranicy, na przykład w postaci grantów lub muszą to ujawniać i one są określane mianem zagranicznych agentów. Teraz nawet jest propozycja, żeby poszczególni ludzie byli tą etykietą, jeżeli korzystają z jakiejś formy, na przykład stypendialnej, zagranicznej, żeby byli tą etykietą opatrywani. To jest dopiero w fazie dyskusji czy pewnych pogróżek, no ale to też zdaniem władz rosyjskich ma mieć taki wymiar propagandowy, bo cóż to oznacza obcy agent? No to oznacza wróg Rosji.
Publiczny.
To jest takie działanie podprogowe trochę.
Bardzo dziękuję. Pan Marek Budzisz, ekspert od spraw Rosji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 9:05 i za kilka chwil trochę spóźniony przegląd prasy.
Na przegląd prasy.
I my, drodzy państwo, bierzemy jeszcze na chwilę gazety i przejrzę nasz dziennik Pieniądze za lojalkę. Żeby dostać unijny grant na projekt edukacyjny, nauczyciel musi podpisać zobowiązanie do realizacji programów genderowych. O tym dzisiaj informuje nasz dziennik na pierwszej stronie. Brońmy katechezy, ograniczenia, następnie wyrugowanie nauczania religii ze szkół jest jednym z celów, jakie postawili przed sobą siewcy postępującej laicyzacji, a do studia wchodzi Janek Gromnicki, który te gazety i media najnowsze informacje ze mną przejrzy. Dzień dobry, Janku.
Dzień dobry, Magdo.
Co tam słychać w internecie?
W internecie. Na przykład zawieszenie broni do końca bieżącego roku, wymiana wszystkich zidentyfikowanych więźniów w grudniu, organizacja kolejnego szczytu w formacie normandzkim za 4 miesiące oraz wdrażanie porozumień mińskich z 2015 roku. To główne konkluzje szczytu na temat Ukrainy, który odbył się w poniedziałek w Paryżu. Podczas wspólnej konferencji prasowej po zakończeniu rozmów prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że po raz pierwszy od 3 lat idziemy do przodu. Fakt, iż jesteśmy dzisiaj tutaj obok siebie w Paryżu, jest ważnym rezultatem. Powiedział, dodając, iż kluczowe jest to, że udało się doprowadzić do wznowienia rozmów po latach braku postępów w tej dziedzinie, donosi w Polityce.
Drodzy państwo, też tak jak dzisiaj informujemy przez cały poranek, za kilkadziesiąt minut o godzinie 10:00 rozpocznie się konferencja w Najwyższej Izbie Kontroli. Ma być raport związany m.in. z Funduszem Sprawiedliwości, z budową hal dla więźniów, a także o systemie podsłuchu w CBA. To dzisiaj o godzinie 10:00 będą mogli państwo oczywiście tę relację wysłuchać na stronie wnet.fm. A jeszcze w Rzeczpospolitej dzisiejszy bardzo ważny sondaż, czy w Polsce powinno być wprowadzone związki partnerskie dla par tej samej płci. Tylko 54% społeczeństwa mówi, że nie, 36% mówi, że tak. Czy pary jednopłciowe powinny mieć możliwość adopcji dzieci? 60% Polaków mówi zdecydowanie nie, zdecydowane tak, zaledwie 11%, ale już jeżeli chodzi o zabiegi in vitro, to zdecydowanie tak mówi 43% Polaków, a zdecydowanie nie, jedynie 13,8%. Co jeszcze?
A z kolei inny sondaż dla RMF, FM i dziennika Gazeta Prawna mówi, że 3/4 Polaków, którzy słyszeli o niejasnościach wokół oświadczeń majątkowych obecnego szefa NIK, chciałby jego dymisji. Z kolei w Nowej Zelandii Chwilę tylko przed wczorajszą erupcją wulkanu widziano turystów chodzących po jego obręczy. Prywatna biała wyspa, zwana również Wakari, jest popularną destynacją turystyczną, nazywaną przez przewodników żyjącym, oddychającym, geologicznym gigantem i największym aktywnym morskim wulkanem. Władze potwierdziły już śmierć 5 osób, podaje BBC.
Kaleta ujawnia szokujący raport, to dzisiaj między innymi o tym rozmawialiśmy w Poranku Wnet, ale ważna informacja, spółka Skarbu Państwa PGNiG będzie wydobywać gaz na Ukrainie. Będzie to umowa właśnie na wydobycie węglowodorów na Ukrainie. Jesteśmy pewni, że znajdziemy tam dużo surowca, powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG-u. Tak samo kiedyś słyszeliśmy chyba o łupkach, prawda? Że dużo miało być ich w
Dużo
Polsce.
Działo się wokół łupków.
No, ale jak na razie tych łupków, no, nie widzimy.
Łupków nie widać, ale za to policja dzisiaj na warszawskim Ursynowie zatrzymała 3 dilerów narkotykowych, którzy sprzedawali marihuanę, amfetaminę i ekstazy. Zarekwirowano ponad 1,5 kilograma różnych narkotyków. Policjanci z Ursynowa podejrzewali pewnego 29-latka o sprzedawanie narkotyków. Towar dowoził klientom swoim lanosem. Dostępne były na żądania wszelkie narkotyki, dlatego miał wielu stałych i zadowolonych klientów. Policja ustaliła, że dealer miał pomocnika, 31-latka jeżdżącego po Ursynowie Volkswagenem Polo.
A wszyscy, którzy są zaniepokojeni technologią 5G, uspokajamy albo zachęcamy. W poniedziałek rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne w sprawie częstotliwości pod 5G, poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Konsultacje mają potrwać do 10 stycznia 2020 roku, więc tylko miesiąc jest na te konsultacje. 5G powinno, nie powinno być w Polsce. Chyba już na ten temat nie ma co rozmawiać, bo sprawa jest przesądzona. Coś jeszcze mamy, Janku, w mediach elektronicznych?
Już chyba nic aż tak bardzo zajmującego.
My, drodzy Państwo, jeszcze ja przeglądam dziennik Gazetę Prawdę. Były esbek skarży ministra Zielińskiego. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszyła sprawa przeciwko byłemu wiceszefowi MSWiA. A Jarosław Zieliński, poseł, nie zmienił zdania. Jarosław Zieliński jako osoba publiczna wielokrotnie i celowo w środkach masowego przekazu naruszał dobra osobiste pozywającego. Jak będzie ta sprawa wyglądać? Oczywiście będziemy się przyglądać. Drodzy Państwo, gazet jest dużo, czytania jest dużo, w internecie jest jeszcze więcej. No, a i jeszcze ASF szaleje nad Wartą. Afrykański pomór świń nie przestaje w Polsce się pojawiać. No i teraz został wykryty w Wielkopolsce. Cały czas weterynarze pracują. No i niestety chyba to się nie przepowiada za dobrze, bo ten ASF cały czas gdzieś w Polsce jest odkrywany. Zmierzch Prawa i Sprawiedliwości, wieści w Rzeczpospolitej, profesor Antoni Dudek. To chyba wszystko, prawda?
Tak, w takim razie dziękujemy za dzisiejszy przegląd prasy.
Dziękujemy za dzisiejszy Poranek Wnet. Wydawał dzisiejszy poranek Janek Gromnicki i Jaśmina Nowak. Darek Perku Konkol zrealizował i się do nas bardzo ładnie uśmiecha. Państwo tego nie widzą, ale my z Jankiem mamy tę sposobność i tę radość, a my za kilka chwil wyruszamy, drodzy Państwo, już do Najwyższej Izby Kontroli, bo tam dzisiaj bardzo ważna konferencja, między innymi Fundusz Sprawiedliwości. Między innymi sprawy związane z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Co jeszcze? O tym się dowiemy. Wiemy, że zawiadomień do prokuratury będzie bardzo wiele. Do usłyszenia 9:12. Poranek Wnet dobiegł właśnie końca.